Janisza.
14.27, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, ze mną w studiu Andrzej Zygmuntowicz, wykładowca, fotograf. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry.
A będziemy, proszę państwa, mówić o postaci, fotografach, które chyba, nie wiem, czy był fotograf newsowy, który miał tak wielki wpływ na fotografię jak Horst Fass. Pewnie można by wymienić kilku, albo i kilkunastu, albo i kilkudziesięciu, ale to była jedna z większych osobowości, niewątpliwie.
To jest zupełnie oczywiste, choć był człowiekiem, który nie był specjalnie upowszechniony. Powiedziałbym, że jego mąż bardzo kameralny i dosyć nietypowy na fotografa, dlatego że on w zasadzie od młodych lat był baryłeczką. Dosyć tęgawy jegomość. Czyli co tu dużo mówić, fotograf wojenny, który jest jak beczka, no, wydaje się czymś niewłaściwym. Jeżeli byliśmy zerknęli na jego zdjęcia z lat 60., 70., no wtedy był bardzo aktywny jako fotograf i był taki pulchniutki.
Taki jawialny facecik.
Tak, ale i o
bardziej bardzo pasowałby do pijalni piwa bawarskiej niż
chyba. Tak, no w końcu był Niemcem.
No właśnie, jego zdjęcia są, zwłaszcza ten cykl wietnamski, za który dostał Pulitzera i który właściwie chyba uczynił z niego taką gwiazdę fotografii newsowej.
Tak.
No to jest zupełnie niezwykły rodzaj fotografii. To jest coś niesłychanego. Znaczy na każdym zdjęciu jest tyle napięć i tyle kontrastów, one są zarazem tak gdzieś, mimo całej ekspresyjności swojej, bardzo spokojne. Rzeczywiście tam on uzyskał jakiś zupełnie niezwykły efekt.
Wydaje mi się, że tu istotnym czynnikiem tak naprawdę jest to, że urodził się w 1933 roku, dosyć fatalny rok dla świata, i dorastał w Niemczech hitlerowskich. W czasie wojny został wzięty do różnych organizacji młodzieżowych i oglądał wojnę. I to zdecydowało o tym, że kiedy fotografuje sytuacje wojenne, nie jest po żadnej ze stron. Dlatego, że zajmując się konfliktem, opowiada o doświadczeniu ludzi, którzy nie podejmowali żadnych decyzji dotyczących wojny.
Otóż to.
I zajmuje się takim zwykłym Jankiem Nowakiem. Czy on będzie w Bangladeszu, czy on będzie w Kongo, czy on będzie w Wietnamie, nie ma większego znaczenia. To są doświadczenia bardzo zwykłych ludzi, którzy są wmieszani w historię, a w zasadzie są tylko ofiarami tej historii. Więc to sądzę, że taki psychologiczny element, który decydował o tym, że on, kiedy pokazuje Wietnam, tak samo pokazuje tragedię Wietnamczyków jak Amerykanów. To jest wojna. To są z jednej strony młodzi chłopcy, którzy zostali zaangażowani w to wszystko. Też odzywa się w nich dziki instynkt, bo to na niektórych zdjęciach da się zobaczyć, że no, męska masa z karabinami dostaje trochę takiego małpiego rozumu. Po drugiej stronie pojawia się strach, ale też potrzeba walki o swoją przestrzeń. No, Wietnamczycy się bronili przed najeźdźcą. To jakby to jest zupełnie oczywiste. Z tym, że pokazuje tych młodych amerykańskich chłopaków, jak oni się odnajdują w sytuacji, kiedy muszą przylać komuś, kogo nie znają, a po drugiej stronie jest na dobrą sprawę ekipa ludzi z bambusami, dlatego tak, że no, on się nie dostał między żołnierzy Wietkongu, więc no, nie może od tamtej strony fotografować. Wietnamczycy nie ufali żadnemu białemu, więc no, jakby nie dopuszczali nawet niezależnych fotografów. No, brali pod uwagę, że istnieje coś takiego jak NATO, a NATO jednoczy ich zdaniem wszystkich białych, więc nie ma o czym mówić. Natomiast cały materiał, ten właśnie, którym zdecydował się przedstawić do Nagrody Pulitzera, jest to materiał zupełnie nieprawdopodobny, bo są tam zdjęcia, które działają bardzo mocno. Ja pamiętam zresztą to, ten obraz od lat siedzi mi w głowie, czyli jest jakiś pojazd z żołnierzami amerykańskimi.
Tak, niesamowite zdjęcie.
I jest ojciec, który trzyma dziecko i pyta tych żołnierzy, chłopaki, coście zrobili? Więc i ten obraz, on no, jest pełen takiej bardzo ludzkiej opowieści i jednocześnie twarze tych facetów w hełmach są tak samo smutne jak tego gościa.
Tak.
Dlatego, że to jest mimowolna ofiara tego, co się wydarzyło. I powiedziałbym, że ten motyw dominuje chyba we wszystkich zdjęciach robionych w Wietnamie. Zresztą dosyć podobnie, bo no warto pamiętać, że on jednak był takim bardzo rozbieganym fotografem. Lata 60. i pierwsza połowa lat 70. spędzona w Azji. Obserwuje różne wydarzenia, bo drugi Pulitzer, co jest dosyć rzadkie, dostaje zresztą
z Bangladeszu wspólnie
z francuskim fotografem, Michelem Laurentem. To też jest dosyć niesamowita historia. Laurent dostaje się do Bangladeszu nielegalnie. Razem fotografują narodziny Bangladeszu. I ten najsłynniejszy materiał to, kiedy partyzanci z Bangladeszu dopadają czterech facetów, którzy są posądzeni, że współpracowali z policją pakistańską. Że donosili, jakby to dla nas jest mniej ważne, jakie były motywy. W każdym razie są dwie opozycyjne grupy mężczyzn i ci powstańcy dźgają tych czterech facetów na trawniku, dookoła jest tłum ludzi. No, kończy się to dramatycznie, bo oczywiście to jest taka zabawa w kotka i myszkę. Wiadomo, że tych czterech się nie wybroni, nie uratuje i oni są po prostu powoli zażynani. Ale tego nie pokazuje faz do końca, tylko pokazuje sam sposób znęcania, nie pokazuje elementu ostatniego. Tamte czasy sądzę, że były inne, jeżeli chodzi o wizualizację śmierci. Jednak był szacunek dla...
Właśnie, znaczy te zdjęcia są subtelne, mimo wszystko, jak na dzisiejsze standardy oczywiście, ale one mają w sobie coś takiego bardzo... One są też świetnie kadrowane. Mam wrażenie, że to są takie zdjęcia trochę, powiedziałbym, malarskie.
Ale tu też przypomnę, że wtedy się trochę inaczej fotografowało. Aparat, który miał 36 klatek w środku, powodował niebywałą dyscyplinę u fotografującego. Szczególnie jeżeli jest walka, jeżeli to się dzieje gdzieś w dżungli, gdzieś strzelają, to człowiek się nie zastanawia nad tym, że za chwilę sobie wymieni film, chociaż zwykle oni mieli przynajmniej dwa aparaty, tylko ma świadomość, że już mam cztery klatki, zostały mi 32 i cały czas szuka tylko dobrych kadrów. Nie, a nuż coś wybiorę. Nie istniało pojęcie, a nuż coś wybiorę. Wszystko musi być funk. Każda klatka ma być dobra.
No właśnie, czyli takie bardziej przemyślane fotografowanie.
I mówiąc szczerze, wymagał tego od swoich podopiecznych, dlatego że kiedy szefował fotografom AP na terenie Wietnamu, to zaprosił wielu młodych ludzi, także Wietnamczyków, do współpracy, do edukacji. Wśród jego uczniów był między innymi laureat bardzo znanego zdjęcia, który do historii wchodzi pod imieniem i nazwiskiem Nick Ut.
No właśnie.
Nie wymienię jego wietnamskiego tam.
No oczywiście, no tak.
A to jego uczeń, a dodam,
ale
że...
Ale on go przelicytował w jakimś sensie. To zdjęcie masakry z My Lai, no to jest zdjęcie, które przykryło wszystkie fotografie
Fasa. Tak, ale też Nick Ut zrobił to jedno zdjęcie.
No to prawda jest.
A dodam, że osobą, którą się zaopiekował Fas, był starszy brat Uta. Ale on zginął, był jednym z dwóch Wietnamczyków, który zginął w czasie wojny wietnamskiej. Zresztą też bardzo piękny, powiedziałbym, gest ze strony Horsta Fasa, że całkiem niedawno, o niedawno, pewnie 10 lat temu to wyszło, wydał album poświęcony reporterom, którzy zginęli w Wietnamie. Ponieważ tych jego kolegów było bardzo dużo, no w sumie ginie tam chyba 70 w ciągu tych wszystkich lat walk. I to jest taki pokłon wobec tych, którzy dają świadectwo czasu, ryzykując także życie. Więc no, powiedziałbym, materiał dosyć istotny, żebyśmy ci, którzy oglądają sobie gazety, czy oglądają telewizję w miękkich kapciach, mieli świadomość, że żeby do nas dotarła informacja, no konieczni są ci, którzy są w sytuacji niebywałego ryzyka.
A jak pan na to patrzy dzisiaj?
Nie da się inaczej.
Tak?
Tak mi się wydaje, że ta potrzeba świadectwa jest bardzo istotna. Też oczywiście reporterami wojennymi zostają ludzie, którzy mają potrzebę adrenaliny na 1000%. To jest jakaś wewnętrzna potrzeba. To nie jest to, że redakcja wysyła i muszę to zrobić. Właśnie. Takiej sytuacji nie ma. Redakcje zresztą są pełne, no, że tak powiem, opiekuńczości wobec swoich dziennikarzy. Tak jest bardzo często. Do tego stopnia, że proszą, kiedy się jedzie w miejsce konfliktu bardzo ryzykownego, o uregulowanie wszystkich spraw rodzinnych, że a nuż coś się zdarzy, to żeby nie było problemu. No, jeden z polskich fotografów związany z AP miał też taką przygodę, że miał jechać na sytuację wojenną i spytano go, czy ma wszystkie sprawy uregulowane. Powiedział, że nie.
I nie pojechał. Załatw
te sprawy. Nie pojechał, a o ludziach, no, on miał być wśród tych czterech. Nakręcono film Helikopter w ogniu.
A no właśnie.
Więc no, to jest o tym, że istnieje ryzyko. Fas był człowiekiem, który przygotowywał młode pokolenie do pracy w tego typu warunkach. Usiłował stworzyć taki klimat moralny u nich, że ważniejsze jest opowiedzenie, co tam się dzieje, niż żeby kadry były dosadne, żeby były takie powalające na kolana, w sensie zawartości, nie wiem, krwi, dramatu.
No właśnie. I w związku z tym jest coś takiego, że kiedy patrzy się na zdjęcia Fassa, na tamte konflikty, to coś o naturze samej wojny jako takiej do nas dociera. To nie jest jakby obraz tylko tego konfliktu. To, tam jest coś więcej.
Tak jest. Znaczy możemy rozróżniać, że ktoś jest czarny, ktoś jest żółty, ktoś jest czerwony, ktoś jest biały.
Ale możemy empatyzować z tym żółtym, mimo że nie mamy z nim nic wspólnego.
Tak. Nie ma takiego nastawienia. Tak. Po prostu jest to ludzie. Niezależnie skąd się wzięli, to jest to o nas uwikłanych w jakieś procesy dziejowe.
Czyli w zasadzie można powiedzieć, że to jest, tak jak pana słucham, to mi się nasuwa taka myśl, że to jest jednak fotografia już trochę, nie chcę używać słowa archaiczna, a jednak, tak mi się nasuwa.
Dlatego, że ona wynika z takich bardzo humanistycznych pomysłów.
Tak się bałem, że do tego dojdziemy.
A sądzę, że dzisiaj z tym jest dużo trudniej. Pamiętajmy też jedną rzecz, że dzisiejsze media tak naprawdę są produktem rynkowym. Produktem, który ściga się swoją atrakcyjnością, nie wiem, z najnowszym modelem obuwia, samochodu, majtów, no, wakacji. Więc muszą mieć tak samo zachęcające elementy, żeby to kupić zamiast tych majtów, tego samochodu czy czegoś innego.
Infotainment.
No niestety. I tu nie ma w zasadzie przestrzeni na takie refleksyjne dziennikarstwo. Czy ono będzie wizualne, czy one będzie jakiekolwiek. To nie ma większego znaczenia, bo to jest po prostu pewna przemiana mediów, która się toczy i kiedy świat był podzielony na idee, że te idee się zwalczają, czy pewne systemy...
To jest
systemy,
rozrost mediów i zanik dziennikarstwa.
Tak to jest. Czy jesteśmy w stanie się obronić, tego nie wiem. Bo to jest pytanie raczej do tych, którzy sięgają po systemy przekonywania, bo gdzieś za tymi mediami istnieją całe systemy, nie wiem, reklamy czy propagandy, które elementy są ważne, a które mniej ważne. Kiedyś człowiek był ważny, dzisiaj złotówka jest ważna. I tego się obawiam.
To jest, no właśnie, a to równocześnie jest coś takiego, że akurat te zdjęcia przypominają nam o tym, czemu może w ogóle służyć dziennikarstwo i przekaz medialny, czy przekaz w ogóle, opisywanie rzeczywistości, że tu nie chodzi o nadmiar treści, tylko o selekcjonowanie znaczeń. Taką destylację znaczeń.
Oczywiście. To jakby istnieją kolejne plany, które nie są w jednoznaczny sposób przedstawione, a więc ten, który ogląda takie zdjęcie, zaczyna się zastanawiać, myśli no, trochę ogólniej, nie o tym, że to jest Wietnam, że to jest Bangladesz, że to jest Kongo, że to jest Algieria, tylko, że dzisiejszy świat ma mnóstwo napięć, które rozwiązywane są w no, straszliwe sposoby. Też oczywiście rodzi się taka refleksja, że patrzę na tamtych i w związku z tym staram się, żeby w mojej przestrzeni takie sytuacje się nie pojawiły. Więc to też jest pewien system przekonywania nas do, no, powiedziałbym, wyższych wartości, do czegoś no, bardziej humanistycznego.
Dziękuję bardzo. Andrzej Zygmuntowicz był państwem moim gościem.